Sebastian Wierciak, witam serdecznie. W Dniu Nauczyciela, 14 października, moim Państwa gościem w rozmowach pod krawatem jest Urszula Pańka, dyrektorka szefowa Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Przybiegła pani do studia? Pytam z przekąsem, bo wiem, że nauczyciele w weekend biegali.
Tak, owszem, biegaliśmy i to właśnie bieg z okazji Dnia Nauczyciela imienia Komisji Edukacji Narodowej, bo jak państwo wiecie, w 1773 roku Hugo Kołłątaj między innymi zawiadywał Komisją Edukacji Narodowej. I w 250-lecie tej komisji Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, czyli w 2023 roku, pierwszy ten bieg się odbył rok temu, w 2024, a w sobotę trzeci bieg.
Biega was coraz więcej?
Biega nas coraz więcej. Ale najważniejsze, że biega nas coraz więcej nauczycieli, dzieci i rodziców. Tak, tak, progres jest. Nie łączymy jeszcze póki co tego z akcjami charytatywnymi, ale mamy gdzieś z tyłu głowy też taki pomysł. I nawet dzisiaj po tym biegu tak się zastanawiałam, że powinniśmy zadbać o emerytowanych nauczycieli, nauczycielki, bo ich bardzo często im pomoc jest potrzebna. Więc gdzieś z tyłu głowy to mamy. Musimy się zastanowić, jak to rozstrzygniemy za rok.
A proszę powiedzieć, bo wiemy, że wiele szkół ma dziś wolne z okazji Dnia Nauczyciela. Nawet poniedziałki były wolne w szkole. To dobry pomysł, żeby z okazji Dnia Nauczyciela nie było lekcji?
Więc tak, nie przyjmuję tego zwrotu pana, że szkoły mają wolne, bo szkoły nie miały, nie mają dziś i mieć nie będą.
Uczniowie mają wolne.
Jest to po prostu dzień, w którym ustawowo nie ma zajęć dydaktycznych, ale każda inna forma zajęć może być prowadzona, tak jak każdy z nas dydaktycznie ma. Ja jako matematyk 18 godzin dydaktycznych miałam, ale pracowałam 40 godzin i te godziny różnie były rozłożone. To wszystko zależy od uczniów, od poziomu edukacji, bo propozycje wspólne są nauczycieli, rodziców i dzieci, jak to święto powinno wyglądać.
Edukacja zdrowotna to jest taki temat, który był i nadal jest jeszcze bardzo głośny. Najważniejsze osoby w państwie wypowiadały się na ten temat, czy wypisały swoje dziecko z edukacji zdrowotnej, czy nie, bo przecież tam tyle treści takich nieprzyzwoitych jest przemycanych. Słyszeliśmy z prawej strony politycznej.
Panie redaktorze, szanowni państwo, edukacja zdrowotna nie ma lewej, prawej strony, środkowej, takiej czy innej. Ona po prostu ma program. Program, który składał się z 12 tych modułów. Te moduły w większości pokrywały się z przygotowaniem do życia w rodzinie, to WDŻ przysłowiowe. Był poszerzony o bardzo merytoryczne treści, które były wypracowane przez wybitnych specjalistów. Już tu nie będę powoływała się na osoby, które uczestniczyły, ale i kapłani, i profesorowie, i lekarze, bo to było wypracowane dobro.
Bo tam i zdrowie psychiczne było, i uzależnienie od smartfonów.
Tak jest, czyli to, z czym borykają się rodzice i my, nauczyciele.
I słyszeliśmy, że pod tym płaszczykiem jest przemycana ideologia.
No nie, no i to
LGBT.
Jest, i że też Boga się nie boją ci ludzie, co tak mówią, bo to jest przerażające. Zdrowie psychiczne to jest coś, z czym borykamy się i borykać się będziemy coraz bardziej. Chodzi po prostu o to, że jesteśmy bombardowani każdego dnia. Wszyscy my, i uczniowie, i rodzice, i my dorośli, musimy nauczyć się radzić sobie z tą przestrzenią wirtualną. Ja już dobrą dekadę temu miałam takie konferencje dotyczące, czy patotreści w internecie, czy przemocy w internecie. Ja jestem 100% pewna, że rodzice nie znają tego. To myślę, że są jednostki, jak strasznie wpływa grupa rówieśnicza na ich dzieci. Naprawdę. A w tej chwili to, co robi sztuczna inteligencja, ja na przykład nagrałam filmik, w którym mówię we wszystkich językach prawie. I po francusku, i po niemiecku, i po angielsku. Po prostu robi to sztuczna inteligencja moim głosem. I teraz, jeżeli rodzic dostanie filmik córki, którą usłyszy w jakiejś niejednoznacznej sytuacji, to jest po prostu przerażające. My potrzebujemy rozmowy i wiedzy. I tą wiedzę na tej edukacji zdrowotnej byśmy mieli. I
Ale
bardzo
nie
mnie
będziemy
martwi.
Mieć, bo tak naprawdę pojedyncze osoby by się się pozapisywały na te zajęcia, a wiele się wypisało. Czy jest inaczej? Czy jak wyglądają te dane?
Panie redaktorze, nie ma opcji takiej, że jak przedmiot pan ma nieobowiązkowy, to dziecko będzie chodziło na taki przedmiot. I jak jest młodsze, może jeszcze rodzic ma większy wpływ. A im starsze dziecko, tym mniejszy wpływ. Nasze dzieci bardzo ciężko pracują, mają więcej godzin na pewno niż my, nauczyciele, ale mają równie wiele godzin, co my dorośli, czyli 40 godzin, to są godziny pracy naszych uczniów. Więc jak mają jakąkolwiek możliwość nie pójść, no to nie pójdą.
Ale jakbyśmy zrobili obowiązkową edukację zdrowotną, to chyba by na ulicę wyszli ludzie.
Nie sądzę.
No, czyli to był błąd?
Nie, że... oczywiście, że tak, dlatego, że były 2 godziny religii, jest 1 godzina religii, było przygotowanie do życia w rodzinie, mamy edukację zdrowotną. To jest kwestia tylko mądrego, spokojnego przekazania i też no, nie ma co ukrywać, bo to była wola polityczna. Tak?
Czyli jeśli ministerstwo chodzi... skapituluje?
Nie ministerstwo, myślę, że to raczej rząd w całości. Mm-hmm. Czyli no, jednak rząd Donalda Tuska to jest rząd, który no, ma od lewa do prawa koalicjantów i tutaj strona, ci posłowie z prawej strony, no jednak...
To zróbmy edukację zdrowotną, żeby była, ale zrobimy nieobowiązkową, żeby się nie czepiali. I
nie, może,
jest...
można wejść w to, że można było w ogóle nic nie robić, albo spróbować pilotażowo pokazać, jak ten program, bo są jak ten program pracuje, bo są szkoły, gdzie 100% uczniów jest. I to mogą być przykłady dla nas nauczycieli, dla nas rodziców i uczniów, jak można wiele zyskać, bo ja uważam, że to jest jeden z ważniejszych przedmiotów. Ja uważam i zresztą jako wychowawczyni również zwracałam na to bardzo uwagę, że może mój przedmiot, matematyka, jest ważny w kontekście, że musisz zdać egzaminy i dostać się o szczebel wyżej, ale dobrze prowadzone lekcje wychowawcze, które przygotują dziecko do życia w tym dorosłym świecie, jest dużo ważniejsze, czyli wyciąganie tych cech osobowych, przełamywanie różnych lęków, to właśnie co ta edukacja zdrowotna robi. Ja myślę, że część nauczycieli i rodziców w danych klasach mogą na tych lekcjach wychowawczych realizować część tematów z tej podstawy programowej z edukacji zdrowotnej, ale to musi być wspólny konsensus.
Mogą albo będą nawet do tego zmuszeni przez sytuacje, które będą się działy w klasie chociażby,
no tak?
Tak,
no to prawda, więc... że jeżeli mamy problemy jakieś, że uczeń no, te próby samobójcze, które są, stany depresyjne dzieci. Przecież to wystarczy zobaczyć, jakie są dane statystyczne w naszym szpitalu w Zdrojach.
Czyli to jest tak, że w szkołach, gdzie mamy 100% frekwencję na edukacji zdrowotnej, nauczyciele wykonali lwią część roboty i chociażby porozmawiali z uczniami, porozmawiali z rodzicami i dzięki temu to się wydarzyło, a tam, gdzie odpuścili, to
nie, to nie,
mamy
nie ma
osobę.
Takiego, nie ma takiego prostego przełożenia.
Nie ma? Czy nie. Szczecin, a wieś, a małe miasta?
Nie. Myślę, że czynników jest więcej, tak? Ale na pewno to jest ważne. Czyli rozmowa, pokazanie, nieraz nawet takiej otwartej lekcji. Jak moja lekcja będzie wyglądała? Ja mam taki temat, będę go tak robiła. Chcecie państwo, wyślę wam wcześniej scenariusz. Chcecie rodzice, czyli wie pan, rodzic musi mieć poczucie bezpieczeństwa, że to dziecko, nawet ten bardzo konserwatywny rodzic, że musi mieć zaufanie do nauczyciela, że nie zostaną jakieś granice przekroczone. Przecież w tym przygotowaniu do życia w rodzinie też różnie te lekcje wyglądały. Ja hospitowałam takie lekcje i mam tą świadomość, jak te lekcje mogą wyglądać, jak wyglądały i w różnych szkołach. Więc nie ma podziału wieś-miasto, ale raczej jest to podział nauczyciel, rodzic i rozmowa.
Edukacja społeczna zamiast hitu to też jest ważny element, bo chyba obronność to jest temat, którego też się musimy uczyć, nie do którego musimy się tylko szykować, ale też się go uczyć w szkołach, prawda?
No tak, ja jestem z tego pokolenia, że miałam jeszcze przysposobienie obronne, ale jak najbardziej nie uciekniemy od sytuacji geopolitycznej, w której żyjemy. Musimy uczyć jak najbardziej uczniów, ale i nas dorosłych, pewnych zachowań w danej sytuacji kryzysowej. Niekoniecznie to musi być związane oczywiście z takim prostym przełożeniem, że tu wjeżdżają czołgi i nas atakują, czy drony, czy jest jakieś bombardowanie, ale wchodzimy w okres, kiedy mamy różne kryzysowe sytuacje, czyli powodzie, czyli zagrożenia terrorystyczne. Nie możemy udawać, że nie ma tego. Nie możemy zamykać oczu. My musimy wiedzieć, kto... Procedury muszą być wypracowane i każdy musi je znać. Od małego przedszkolaka do dorosłej, czy do starszego człowieka.
Czyli chociażby zasady pierwszej pomocy czy ewakuacji?
Jak najbardziej. Pierwsza pomoc myślę, że jest tutaj przerobiona, bo to już od dłuższego czasu mamy wprowadzaną jak najbardziej na różnych przedmiotach. Natomiast kwestia ewakuacji, jak zachować się, jak sygnały odbierać, to trzeba nie teoretycznie, ale to trzeba również praktycznie przećwiczyć z dziećmi.
A proszę powiedzieć, czy dziś w Dniu Nauczyciela może pani powiedzieć, nauczyciele w Polsce już zarabiają godnie?
Mogę powiedzieć, że nauczyciele w Polsce w 2024 roku dostali podwyżki 30% i to na pewno było budujące. Natomiast nie mogę powiedzieć, że zarabiają już tyle, ile ja uważam, że powinni zarabiać. Czyli nauczyciel początkujący nie może kilkadziesiąt złotych więcej zarabiać od najniższej krajowej, jaką będziemy mieli w tym roku, 26 stycznia wprowadzoną. Więc ja myślę, że cały czas musimy pracować nad tym, by wynagrodzenia nauczycieli rosły, by do pracy z dziećmi i młodzieżą najzdolniejsi z nas przychodzili, by te wynagrodzenia były jak najlepsze, bo wtedy po prostu będziemy edukować dla przyszłych pokoleń po prostu dobrych
Polaków. Powinna być ta pensja powiązana na przykład ze średnią krajową?
Tak, ja bym w tym kierunku też tutaj prosiła i optowała i rekomendowała, jeżeli miałabym jakikolwiek wpływ, naprawdę to powinno się mieścić w tej średniej krajowej, o co związki zawodowe zabiegają też, ale ponieważ to jest dosyć duża grupa społeczna, poza tym jest bardzo duży podział, nauczyciele w małych szkołach mają bardzo mało dzieci, zniszczenie gimnazjów spowodowało, że tych szkół jest jeszcze więcej i tam są osoby na takich samych etatach, jak tutaj w mieście, gdzie mamy po 30 parę osób w klasie, więc to niestety jest to bardzo złożony proces.
Pani od wielu lat szefuje Zachodniopomorskiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Jak ten czas się zmieniał na przestrzeni tych lat? Dzisiaj są już zupełnie inne wyzwania, zupełnie inne plany niż jeszcze lat temu, 5-10.
Zarówno w placówce Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, czyli Centrum Doskonalenia Nauczycieli, jak i w ogóle w szkole, my jesteśmy jak gdyby w ciągłym procesie zmian. Jeśli chodzi o moją placówkę, to na pewno doskonalić nauczycieli muszę, czy musimy z całym zespołem w ten sposób, że nadążać za tym, kto jest tym odbiorcą. Czyli wchodzą nowoczesne technologie, trzeba nauczyć nauczycieli, jak powinni sobie radzić w sytuacji, kiedy sztuczna inteligencja mu, nie wiem, rozwiąże całkę, czy napisze wiersz, jak digitalizować księgozbiór, czy artykuły, które mamy, w jakiej formie umieszczać. Właśnie wcześniej, w 2007 ja zostałam dyrektorem, no to właściwie mieliśmy szkolenia tylko stacjonarne. Oczywiście pandemia, naciski były, ale nie chcieliśmy się tego uczyć, żeby robić zdalnie, żeby z Dębna, nie wiem, czy ze Świnoujścia ktoś do nas nie musiał przyjeżdżać. Pandemia wymusiła, że musieliśmy się szybko nauczyć tych szkoleń zdalnych, czy też hybrydowych, czy też webinaria krótsze robić. Więc na pewno, jeśli chodzi o formułę dotarcia do nauczyciela, ona bardzo się zmieniła. Możemy to robić dzięki temu, że właściwie w mojej placówce praktycznie wymieniła się kadra, czyli no, kolejne pokolenie 40-latków jest w mojej instytucji i oni ją ciągną do góry, a tym samym podnoszą jakość pracy w naszym województwie.
Są jakieś lekcje do odrobienia jeszcze? Mam tutaj na myśli chociażby pracę nauczycieli z uczniami, którzy mają orzeczenia z powodu ADHD, zespołu Aspergera.
Zawsze, nauczyciel zawsze może się doskonalić i my mamy tą świadomość, że z mojego punktu widzenia ja muszę dbać o dobrostan nauczyciela. Ja nakierowana, oprócz tego, że są kierunki polityki, ja muszę formy doskonalenia tak organizować, by nauczyciele mogli mieć te wskazania, które wynikają z kierunków polityki, to jednak ten dobrostan dla mnie jest bardzo ważny, czyli żeby nauczyciele też mieli pomoc psychologiczną. Czyli
nawet trwa ten program jeszcze w Szczecinie, tak? Który po pandemii był skierowany tak, ale... i do uczniów, i do rodziców, i do nauczycieli.
Tak, ale to pan mówi o Szczecinie. Ja zaś mówię o tym, że obejmujemy całe województwo i musimy mieć możliwość pomocy nauczycielowi, bo nauczyciel nie ma tyle pieniędzy, żeby prywatnie pójść do psychologa, psychiatry czy na psychoterapię, a bardzo często jej potrzebuje. Więc staramy się stworzyć warunki do tego, przynajmniej wstępnie móc nauczycielowi pomóc. No tak jakoś mi się to złożyło. Natomiast po prostu musimy umieć słuchać. Placówka moja doskonali nauczycieli i też ma dbać o ich dobrostan w całym naszym województwie. I staramy się to robić. Wiem, że nie najgorzej nam to wychodzi. Docenia to ministerstwo. Mamy nagrody ministra, mamy nagrody kuratora, jeśli chodzi o moją placówkę. Są świetne recenzje, jeśli chodzi o nasze publikacje, które robimy. I po prostu jesteśmy fajnym zespołem i ja Bogu dziękuję, że mogę po prostu z boku wspierać i dobrze koordynować pracę tych wyjątkowych ludzi, którzy po prostu się lubią i chcą dla innych być po prostu w służbie, bo taka jest. Bo zawód nauczyciela to jest po prostu powołanie, naprawdę, może to banalnie zabrzmi, to jest powołanie i służba. Jak ja pracowałam w szkole, służyłam uczniom, czy też nauczycielom, w sensie jak byłam dyrektorem, a teraz staramy się z całym zespołem Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli wspierać wszystkich nauczycieli w naszym województwie, od przedszkola do liceum.
To teraz przejdźmy do tematów politycznych, bo mogę zadać takie pytanie, co tam pani w polityce, że tak powiem, bo jest pani też czynnym politykiem przez duże P, no bo nawet startowała pani do Europarlamentu z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Więc jak pani patrzy na zapowiadane nowe otwarcie w Platformie Obywatelskiej? Ma się odbyć taki kongres zjednoczeniowy. Czego się możemy spodziewać? Czy to będzie dla pani coś niespodziewanego?
No nie, oczywiście już od dłuższego czasu mówi się o tym, że Inicjatywa Polska i Nowoczesna, które już tak naprawdę funkcjonują, ci posłowie, którzy z ramienia tych partii pracują i w rządzie, i w parlamencie, no chcą utworzyć wspólną partię. My w tej chwili, to jest Komitet Koalicji Obywatelskiej, tak? Natomiast co do szczegółów, trudno mi się w tej chwili odnosić. Wiem, że planowana jest jesień, ale szczegółów nie znam.
Czyli jak się zmieni nazwa, jak się zmieni logo, to pani zmieni nazwę i logo, ale zostanie pani serduchem po tej stronie.
Dla mnie to będzie bardzo trudna decyzja, bo ja jestem osobą, która bardzo późno do partii politycznej wstąpiła i to jest jedyna partia, Platforma Obywatelska, w której ja byłam i przyznam się panu szczerze, że to będzie mi ciężko zmienić nazwę, ale poglądów nie zmieniam i na pewno koalicja w tej chwili i w mieście, i w sejmiku, i w rząd, i w Polsce, w Sejmie, czy też w Senacie, no realizuje program, który no, mi odpowiada, ja na pewno zmieniać nie będę partii politycznej.
A jest u was przestrzeń na własne zdanie? Myślę tutaj w kontekście ostatniego głosowania za pieniędzmi, a właściwie przeciwko pieniądzom na stadion Świtu Skolwin i radne, które zostały z ramienia Koalicji Obywatelskiej zawieszone, bo się nie pojawiły, bo nie wzięły udziału w głosowaniu.
Szanowni państwo, no jeżeli ja bym utworzyła partię polityczną Urszula Pańka, to może i pokazała państwu swój program, a państwo pozwolilibyście mi przekroczyć próg 5%, to na pewno realizowałabym wszystko z tego programu, co z państwem robiliśmy i wypracowywaliśmy. Jeżeli ja należę do partii politycznej Platforma Obywatelska i startuję w mniejszym czy większym tutaj parlamencie, tu pan ma na myśli nasz lokalny, to ja z listy platformy startuję i ja reprezentuję tą platformę w Radzie Miasta. Wszystkie decyzje podejmowane są wspólnie na klubie 19-osobowym. I jeżeli klub ustala jakiś porządek, to każdy radny powinien się temu podporządkować albo złożyć mandat.
Nawet głosując przeciwko mieszkańcom swojego regionu?
A proszę pana, to nie jest prawda, co pan mówi. Co to znaczy przeciwko mieszkańcom regionu? Czy pan chce mi powiedzieć, że na północy była przeprowadzona ankieta i wszyscy chcą mieć stadion Świtu, a nie woleliby na przykład łazienek mieć, o które ja uważam, że to jest w XXI wieku wstyd, że tam tego nie ma. Więc albo rozmawiamy na ten temat i czy chcemy mieć kawałek boiska, czy mamy 55 milionów do podziału. Wie pan, to tutaj pan zahaczył bardzo trudny temat. Z mieszkańcami trzeba rozmawiać. Mieszkańcy reprezentują różne grupy w danej dzielnicy. Proszę pamiętać, że nie jesteśmy radnymi osiedlowymi, jesteśmy radnymi miejskimi i musimy reprezentować dobro wszystkich mieszkańców, a nie tylko jednej czy drugiej dzielnicy.
To zawieszenie to będzie reprymenda i za chwilę z powrotem panie mają posypać głowę popiołem i wrócić, czy będą wyrzucone z platformy?
Nie, no wydaje mi się, że jeśli chodzi o nasze decyzje, i to są dwie różne, chciałabym, żeby radiosłuchacze tutaj to wyraźnie, żeby to wyraźnie wybrzmiało, bo jedna z pań, pani Zuzanna Jeleniewska po prostu nie zagłosowała, a druga pani nam rano, po prostu pani Grudecka, rano powiedziała, że jej nie będzie. Natomiast my na klubie w poniedziałek, wszyscy demokratycznie, nie był głos jednego przewodniczącego czy wiceprzewodniczącej, którą jestem, tylko wszyscy zagłosowaliśmy, że chcemy mieć dyscyplinę w tym względzie. Więc kara zawieszenia na 3 miesiące nie jest wysoką karą, ale wiąże się ona z tym, że to jest po prostu nowa radna, pierwszą kadencję, młodą osobą jest i myślę, że też będzie obserwowała, będzie widziała, nie tak drastycznie jak w Sejmie, że się po prostu wyrzuca od razu posłów. Myślę, że współpraca będzie się dobrze układała i pani Zuzanna do nas wróci.
A wskoczmy na chwilę na ogólnopolską arenę polityczną. Myśli pani, że przetrwa ta koalicja do wyborów, czy będą wcześniejsze wybory?
Myślę, że przetrwa do wyborów z różnych powodów, ale mimo trudnej sytuacji partii pana Szymona Hołowni, to jednak posłowie nie będą tak szybko chcieli oddawać mandatów i to jest największy taki, że tak powiem, bicz, który nad nimi tam wisi i raczej koalicja przetrwa.
Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Powstanie czy nie powstanie? Prezydent Nawrocki się podpisze pod tym pomysłem czy nie?
Znaczy, jeżeli kryterium jest proste, nic nie podpisuje, co jest z Koalicji Obywatelskiej, no to nie podpisze. Jeżeli przemówi rozum i uzna to za dobro, bo tu naprawdę nie ma żadnych przeciwwskazań, nic nie jest zagrożone. Miasto Szczecin będzie pierwszym miastem, które będzie miało po prostu park. Od 30 paru lat nie powstał nowy park. Więc mi się wydaje, że powinien podpisać i bardzo bym pana prezydenta o to prosiła. Ale jeżeli będzie bardzo krótkowzrocznie i nie, bo nie, cokolwiek z tego rządu to nie, no to będziemy musieli poczekać jeszcze 4,5 roku i mam nadzieję, że następny prezydent będzie z Platformy Obywatelskiej czy z Koalicji Obywatelskiej i troszeczkę będzie łatwiej zarządzać tym krajem.
To o ustawę medialną chyba nie pytam, bo odpowiedź będzie podobna.
Niestety.
Dziękuję
pięknie. Będzie podobna.
Moim państwa gościnią była dziś Urszula Pańka, jako i radna, i członkini Platformy Obywatelskiej, ale przede wszystkim jako szefowa Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i koleżankom i kolegom nauczycielom. Życzę cudownego dnia. Rozwijajcie się, kochajcie swoją pracę, będziecie szczęśliwi, tak jak ja jestem. Dziękuję bardzo.